Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
W dwóch poprzednich audycjach wspominaliśmy z Tadeuszem Dąbrowskim redaktora Wacława Tkaczuka, zmarłego w styczniu ubiegłego roku radiowca, krytyka literackiego i poeta. Autora jednej z najbardziej istotnych radiowych audycji literackich, zatytułowanej Wiersze z gazet i czasopism, poetycki przegląd prasy, emitowanej przez ponad 20 lat na antenie radiowej Dwójki. Usłyszeliście Państwo sygnał audycji, który przez długie lata elektryzował poetów publikujących w czasopismach literackich i gazetach, bo dawno, dawno temu był taki czas, kiedy wiersze można było przeczytać i na łamach gazety. W latach 90. ubiegłego wieku był to na przykład Dziennik Życie, ale też dodatek kulturalny do Dziennika Rzeczpospolita zatytułowany Plus Minus. Akurat te gazety publikujące poezję zapamiętałem, bo drukowałem w nich swoje wiersze. Dzisiaj ten pierwszy tytuł już od dawna nie istnieje, drugi od poezji stroni. W każdym bądź razie Wacek Tkaczuk wyszukiwał spośród publikowanych w prasie tekstów te, które wydawały mu się warte omówienia, komentował je i do ich antenowej prezentacji zapraszał znakomitych aktorów. W końcu jednak jego audycja przegrała z tak zwaną słuchalnością. Słuchalnością w odróżnieniu od telewizyjnej oglądalności, która to słuchalność jest współczesnym bożkiem mediów i która skutecznie zabija coś, o czym mówi się najwięcej, to znaczy misję mediów publicznych, ale to już zupełnie inny temat. Tym razem wspominam i przypominam Wacława Tkaczuka z innego jeszcze powodu. Otóż był on w latach 2009, 2011, 2013 i 2015 jurorem odbywającego się w rytmie Biennale ogólnopolskiego konkursu poetyckiego imienia Rainera Marii Rilkego. Zawsze z ciekawością czekałem na galę wręczenia nagród, a odbywały się one w ramach Festiwalu Poezji w Sopocie, po to, żeby posłuchać laudacji Wacława Tkaczuka. Laudacje te zwykle były krytycznym majstersztykiem. Wygłaszał je tym swoim charakterystycznym głosem z lekkim wschodnim zaśpiewem w rytmie i tempie znanymi z audycji radiowych. Inna sprawa to przyjemność pracowania z Wackiem w zespole jurorskim, frajda płynąca z rozmawiania o poezji współczesnej, przywoływania anegdot z życia znanych poetów, uczenia się umiejętności oceniania i wartościowania poezji. Dodatkowym powodem do przypomnienia Wacława Tkaczuka są wiersze jednego z tegorocznych laureatów konkursu Rilkego, Piotra Przybyły z Karpacza, który nie dość, że opatrzył nadesłany na konkurs zestaw wierszy godłem Na więcej, na przepadłe, więc tytułem ostatniego tomu Wacka Tkaczuka, to jeszcze każdy z wierszy poprzedził mottem z jego utworów. Jak te wiersze Piotra Przybyły brzmią? Posłuchajmy. Piotr Przybyła, motto. W jednej to chwili chcę siebie odnaleźć, w olśnieniu, zaćmieniu. Wacław Tkaczuk. Pochwalony bądź, Panie mój, przez naszą siostrę śmierć cielesną, gaworzył święty Franciszek, a ja za Andrzejem szukałem siostry i nie mogłem znaleźć. Za dużo piękna w jednym miejscu. Pochwalony bądź, Panie mój, za owe siostry, które się sobie upodobały i zamknęły przed plądrownikiem, jak to bywa w każdej niepełnej rodzinie. Kto szuka, ten znajdzie wyjście. Odpust zupełny. Motto: na pocieszenie zostaje tylko to niepodobieństwo, tylko klinga wyłaniające się znikąd. Wacław Tkaczuk. Podczas mszy świętej w eremie pięciu braci męczenników w Bieniszewie upadł we mnie anioł, schyliwszy się najpewniej po okruszek czerstwego chleba z czarnuszką. Uląkłem się bojaźliwie, że wróci mi się ów chleb, który zjadłem z konfiturą gruszkową, ale już bez tego okruszka. wiersz bez tytułu, motto. Już tylko oczami oddycham, w zygzakach miodu i węgla całe to powietrze. Wacław Tkaczuk. Ala ma kota, ale czy kot Ali ma duszę? Robię kartkówkę czwartej klasie i staję się samotnikiem. Mieszkają we mnie ojcowie pustyni. We włosach Antoni Wielki, stąd boki na krótko, a górę zostawiam taką, jaka jest. I na koniec jeszcze jeden wiersz Piotra Przybyły z Karpacza. Wiatyk. Motto. W odwagę się stroję, w kudły, w jakiś grosz. Wacław Tkaczuk. Po ukończeniu papieskiego wydziału teologicznego we Wrocławiu można podjąć pracę w piekarnictwie lub bezdomnego w ogrzewalni, któremu powiedziałem, upadłszy na niego w śniegu, całuje się okruszek chleba, panie. Po nocce, gdzie spaliłem 20 chlebów razowych, spałem, o dziwo, smacznie, ktoś musiał je zjeść w raju. Potem jednak okazało się, że to był ów sen. I ta nocka jest dopiero przede mną, jak śmierć ojca w Jeleniogórskim szpitalu. Cóż, ciekawie to brzmi. Nie jest to łatwa poezja. Sensy ukrywają się pod obrazami i sytuacjami. To, co pozostaje po pierwszej lekturze, to zręczne balansowanie pomiędzy świętością a pospolitością, aura świętej zwyczajności, jak nie przymierzając w filmach Jana Jakuba Kolskiego, jak dajmy na to w Jasminum, obrazie z 2006 roku. Czy to dobry trop? Może i dobry, a może jest też trochę inaczej. Wiersze Piotra Przybyły opublikujemy w pierwszym przyszłorocznym numerze Toposu. Będziecie Państwo mieli sposobność wyrobić sobie własne o nich zdanie.
W metaforze.
Bolesław Leśmian, poeta. Zaroiło się w sadach od tęcz i zawieruch. Z drogi idzie poeta, niebieski wycieruch. Zbój obłoczny, co z światem jest w spak i na noże. Baczność, nic się przed takim uchronić nie może. Słońce w cebrze, dal w szybie, świt w studni, a zwłaszcza wszelkie dziwy z zajarów prawem snu przywłaszcza. Rad Boga między żuki wmodlić do zielnika, gdzie się z listem miłosnym sam jelonek styka, świetniejąc łachmanami, tym żwawszy im golszy, nie bez wróżb się uśmiecha do grabu i olszy. I widziano w dzień biały tego obłąkańca, jak wierzbę z ponad rzeki porywał do tańca. A tak zgubnie porywać mimo drwini zniewak zdoła tylko z otchłanią sprzysiężony śpiewak. Żona jego, żegnając swój los znakiem krzyża, na palcach pełna lęku do niego się zbliża, stoi, nie śmie przeszkadzać. On słowa nawleka na sznur rytmu, a ona płochliwie narzeka. Giniemy, córki nasze w nędzy i rozpaczy, a wiadomo, że jutro nie będzie inaczej. Wleczesz nas w nieokreślność. Spójrz, my tu pod płotem mrzemy z głodu bez jutra, a ty nie wiesz o tem. Wie i wiedział zawczasu i ze łzami w gardle wiersz układa pokutnie, złociście, umarle, za pan brat ze zmorami. Treść, gdy w rytm się stacza, póty w nim się kołysze, aż się przeinacza. Chętnie łowi treść, w której łzy prawdziwe płoną, ale kocha naprawdę tę przeinaczoną. i zachłanną radością mąci mu się głowa, gdy ujmie niepochwytność w dwa przeległe słowa, a słowa się po niebie włóczą i łajdaczą i udają, że znaczą coś więcej niż znaczą. I po tym samym niebie, z tamtej ułud strony, znawca słowa, Bóg, płynie w poetę wpatrzony. Widzi jego niezdolność do zarobkowania i to, że się za snami tak pilnie ugania, stwierdza z zgrozą, że w chacie nędza i zagłada, a on w szale występnym wiersz śpiewny układa. I Bóg, wsparty wędrownie o srebrzystą krawędź obłoku, co się wzburzył skrzydłami jak łabędź, z łabędzia do poety zbłąkanego we śnie, uśmiecha się i pięścią grozi jednocześnie. Wiele razy w tej audycji zastanawialiśmy się, kim jest poeta, dlaczego poeta pisze, po co komu ktoś, kto zamiast mówić wprost, przeinacza. Bolesław Leśmian odpowiada nam na te pytania stanowczo. Poeta to niebieski wycieruch. Niebieski wycieruch, czyli kto? Ktoś pełen napięć. Połączenie boskości i przyziemności. Rozmarzenia i twardych starć ze światem. Wzniosłości i prostoty. Uduchowienia i bluźnierstwa. Dwoista natura poety przekłada się w sposób naturalny na konstrukcję wiersza, który... Mówimy tutaj o prawdziwym wierszu prawdziwego poety. Zawsze będzie łączył tęsknotę za innym, lepszym światem, głód tajemnicy, przeczucie jakiegoś wyższego porządku świata, może nawet pogardę dla tego, co tymczasowe i pospolite, z nieokiełznanym apetytem na życie, zachwytem, różnymi jego formami i przejawami, pragnieniem doświadczenia wszystkiego, także zła, chaosu, cielesności i zmysłowości. Poeta węszy tuż przy ziemi, wymyka się nocami jak wampir albo kot w rui, a jednocześnie wzdycha do nieba, rozmawia z duchami, tęskni za wiecznością. Nie ma dobrego wiersza zbudowanego wyłącznie z obłoków. Nie ma dobrego wiersza ulepionego z samego błota. W dobrym wierszu, tak jak w duszy poety, tak jak w życiu poety, są anioły i demony, duchowość i zmysłowość, abstrakcja i konkret. Niebo przegląda się w kałuży. Przypomina mi się sławne zdanie z drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza. Kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie. W wierszu poeta Leśmiana czytamy między innymi: zbój obłoczny, co z światem jest w spak i na noże. Baczność, nic się przed takim uchronić nie może. Słońce w cebrze, dal w szybie, świt w studni, a zwłaszcza wszelkie dziwy z zajarów prawem snu przywłaszcza. Widzicie Państwo tę rozpiętość światów? Słońce w cebrze, dal w szybie, świt w studni. Takie odległości przemierza poeta w swojej wyobraźni, w swoich metaforach, a bywa, że i w prywatnym życiu. Profesor Jan Prokop w recenzji poezji zebranych Leśmiana zauważa, że ten poeta wyprowadza byty z samej materii języka. A ja bym powiedział, że on wyprowadza język z samego bytu, że jego nowatorstwo językowe jest rezultatem intensywnego doznawania świata jako realności, nie zaś wariacją na temat dotychczasowych prób jego opisu. Leśmian świetnie gra z tradycją, ale ważniejsze wydaje mi się u niego dążenie, by stworzyć wszystko, cały kosmos od nowa. Osobiście nie przepadam za poezją przesadnie wyobraźniową, wizyjno-intuicyjną, która zalewa mnie obrazami. Nie ufam poezji, która enigmatyczną wieloznaczność sprzedaje jako uniwersalność, szukając dla siebie uzasadnienia wyłącznie w czytelniczym prawie do swobodnej interpretacji. A jednak wyobraźnia Leśmiana jest inna. To wyobraźnia ślepca, któremu dotyk, słuch, węch, smak i umysł mówią więcej niż innym ich wzrok. To wyobraźnia, powiedziałbym, somatyczna, która nie ucieka od tego świata, lecz usiłuje wyrazić, odcisnąć w słowie jego, tego świata, magmowatość, amorficzność, a zarazem spójność. Czytając te wiersze, odnoszę wrażenie, że zrodziły się z jakiejś panempatii, pozwalającej spojrzeć na siebie z perspektywy innego, choćby owada lub wiatru. W kosmosie Leśmiana wszystko, co możliwe, wydarza się. I dlatego ta twórczość jest dla mnie doskonałą ilustracją hipotezy wieloświata, hipotezy, która od półwiecza frapuje fizyków teoretycznych. Ale wróćmy do wiersza poeta. Jakiż to gęsty, treściwy, głęboki, wielowymiarowy portret niebieskiego wycierucha. Jakże wyrozumiały. Poeta nie radzi sobie z codziennym życiem, z zarobkowaniem, z utrzymaniem rodziny. Te sprawy wychodzą mu kiepsko. Mimo to jednak budzi sympatię czytelnika, bo jak sugeruje Leśmian, ten szczęśliwy nieszczęśnik inaczej nie potrafi. Jedyne, co daje mu wytchnienie, to wcielone w wiersz natchnienie. To układanie, formowanie tego, czego nie rozumie albo na co się nie godzi. Formowanie tego w strofy. Spójrz, my tu pod płotem mrzemy z głodu bez jutra, a ty nie wiesz o tem. Wie i wiedział zawczasu i ze łzami w gardle wiersz układa pokutnie, złociście, umarle za pan brat ze zmorami. Poeta, jak pisze Leśmian, uwielbia przeinaczać, a więc widzieć rzeczy odmiennie niż każe nam nasze przyzwyczajenie oraz nazywać je tak, by się przepoczwarzyły w inne byty. W tym sensie jest naśladowcą Boga, ponieważ nazywając powołuje do życia. Jest jak szalony naukowiec, który modyfikuje DNA, łączy gatunki, zabija i wskrzesza. W jednym różni się od Boga. Nie pojmuje swojego działania. Nie zna jego przyczyn ani skutków i przede wszystkim nie jest w jego mocy stworzyć coś z niczego. Mimo to Bóg ma do poety słabość. Gani go, pokazując pięść, ale jednocześnie uśmiecha się do niego dobrotliwie. Lubię leśmianowską metafizykę, która rozumie milczenie, która pokornie godzi się na nicość, by przywołać ostatni dwuwer z innego bardzo znanego wiersza Leśmiana pod tytułem Dziewczyna. I była zgroza nagłych cisz, i była próżnia w całym niebie. A ty z tej próżni czemu drwisz, kiedy ta próżnia nie drwi z ciebie? Autor napoju cienistego jest paradoksalnie poetą bardzo racjonalnym, zorientowanym na ciało. Podziwiam Leśmiana i podziwiam scharakteryzowanego przez niego poetę za ich szaleństwo, euforię, za bujność istnienia, za ich radość życia poza dobrem i złem. Bo sztuka i po to jest, by taką radość nam dawać.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
W skrzynce znajdujemy garść, całkiem sporą, limeryków napisanych przez panią Marię Augustyniak z Sopotu. Pani Maria jest wierną słuchaczką audycji Po pierwsze wiersze, ale przecież nie tylko słuchaczką, również współautorką. Niniejsza prezentacja jest bodaj trzecią, a może już czwartą, antenową publikacją jej utworów, a robimy to z przyjemnością, bo inteligencja i poczucie humoru zawsze są u nas w cenie. A więc do lektury. Pewna panna z maleńkiej Sopot wioski należała do Towarzystwa Specjalnej Beztroski i było niezgody kością to, że myliła swobodę z wolnością. Babciu, nie czepiaj się drobnostki. Pływał po morzu samotny biały żagiel. Wszyscy mówili, to blagier, to blagier. A on wyczuwał łagodny powiew wiatru i nie było w nim nic z taniego teatru. No nie powstał z tego szlagier. Duża dziewczynka z ostatniej ławki nosiła ze sobą do szkoły zabawki. Zanurzona w smartfonie, a lico jej płonie, ach, płonie, profesor dostał czkawki. Pewna dziewczyna z bajeczki nosiła w kropki majteczki, gdy dłużej przesiadywała, to bez kropeczek wstawała. Nie zagrzewajcie miejsca, dzieweczki. Pewni piękni panowie dwaj dobrowolnie zrzekli się jaj. Śpiewali niskim sopranem, a śpiew ich było słychać nad ranem w lesie, a las ten nazywał się Gaj. Stary druhu, aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. A nie zataczaj się w pląsach i nie obrażaj się w dąsach, jakby urządlił cię moich grzechów rój. To nie koniec. Może już za tydzień, a może za dwa tygodnie dalsza część limeryków Marii Augustyniak z Sopotu. Dziękujemy i zapraszamy do nadsyłania swoich tekstów, również innych autorów. Radio nie gryzie.
Wiersze @radiogdańsk.pl. Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Ewa Lipska, 17 rudych wiewiórek. Utwór pochodzi z tomu zatytułowanego Trzeci zbiór wierszy, wydanego przez Czytelnik w 1972 roku. Krótki wiersz Ewy Lipskiej jest jak surrealistyczna wizja, albo jak kadr z filmu fantazy, albo jak zwariowana opowieść kogoś, kto logiczne myślenie zastąpił fanaberiami wyobraźni. Albo jak zapis snu, który nie liczy się z naszymi zdroworozsądkowymi przyzwyczajeniami i z naszym przyczynowo-skutkowym oglądem świata. Zresztą to ostatnie przypuszczenie jest najbliższe prawdy, bo podmiot wierszy Ewy Lipskiej w pewnym momencie mówi, a kiedy się obudziłam? I to zdanie powinno dzielić wiersz na dwie części, z których pierwsza byłaby zapisem obrazów sennych, druga, jak można by się spodziewać, refleksyjna, byłaby umieszczona w rzeczywistości pozasennej, na jawie, czyli jak to zwykliśmy nazywać w realu. Tak się jednak nie dzieje, bo a kiedy się obudziłam, przez pokój przeleciało 17 rudych wiewiórek, trzęsąc się ze śmiechu. No i teraz nie wiemy. Czy te roześmiane, rozchichotane wiewiórki wybiegły z tego snu, który właśnie przed chwilą został przerwany i siłą swojego figlarnego charakteru wdarły się do świata jawy? Czy może podmiotowi mówiącemu śni się, że się obudził, a w rzeczywistości nadal śni w najlepsze? Czy może pani poetka chce nam powiedzieć, że rzeczywistość jest równie nieobliczalna jak sen, czego dowodem jest 17 rudych wiewiórek trzęsących się ze śmiechu? Co nam ten wiersz Ewy Lipskiej chce powiedzieć? Może tyle, że poezji dobrze jest w aurze zaskoczenia, zdziwienia, niespodzianki, że kocha dowcipne skojarzenia i oryginalne metafory. No i może przede wszystkim to, że bez poczucia humoru nasz świat byłby trudny do zniesienia. Musielibyśmy przejmować się bardzo brodaczami, którzy donoszą, podsłuchują i wrzeszczą, trzęsąc przy tym rudą brodą. Gdyby nie te wiewiórki, to wcale nie byłoby zabawne. Czyta Jarosław Tyrański.
Ewa Lipska. 17 rudych wiewiórek. Wyszedł z łazienki w długim, frotowym dialogu. Starannie zwinął dywan, przystrzyżony trawnik. Zapytał, czy zostanę jego żoną. Szklanki napełnił odpowiedzią. Powiedział, że donosi. Powiedział, że podsłuchuje. Powiedział, że zbawi świat. Wrzeszczał nade mną o rudą brodą. To widocznie jakiś król, pomyślałam. A kiedy się obudziłam, przez pokój przeleciało 17 rudych wiewiórek, trzęsąc się ze śmiechu.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.